Ten film, który oglądaliśmy w jakiś plastyczny sposób pokazywał nam bardzo ważną rzecz. Pierwszą, że Bóg rzeczywiście nas zaplanował jako dobrych, czystych, jako pięknych. Nazwał nas koroną swojego stworzenia, że jesteśmy takim Jego oczkiem w głowie. I Bóg miał dla każdego z nas jakiś wspaniały plan na nasze życie, żeby ono miało sens, żeby ono było jakoś pełne. Człowiek doświadczał tego wołania Ducha Świętego w sobie. Abba, tatusiu. Abba, tatusiu. On wiedział jedno, że jest ten Abba, ten tatuś, który ma go w swoim ręku. Człowiek chodzi w takiej Bożej chwale. Nawet nie bardzo wiedział o tym, jak jest nagi. Nie znaczy, że był goły, tylko nie zdawał sobie nawet sprawy z tego, jak bardzo jest wyposażony w Bożą łaskę. Dlatego był Panem tego świata. Ale nie sam z siebie, tylko właśnie był wyposażony w Bożą potęgę. Tego Ojca, który dawał mu to bezpieczeństwo, był źródłem jego życia. Absolutnym źródłem całego jego życia. Stąd wszystko było rzeczywiście piękne. I relacja między ludźmi, do siebie nawzajem, mężczyzna z kobietą. Najpierw ta relacja do samego siebie, relacja do świata. A w ogóle najważniejsze, że miał tę fantastyczną relację do Ojca. Tatusiu. I widzieliśmy trochę pokazane, co zrobił grzech pierworodny, jak odarł człowieka z tej Bożej chwały. Człowiek odcięty od Boga, odwrócony od Niego, kiedy wchodzi w grzech, czy po prostu odrywa się, wykorzenia się z tej Bożej miłości, staje się po prostu nagi. Nagle widzi, że nie ma tego wszystkiego. Przede wszystkim nie słyszy już wołania Ducha Świętego. Abba, tatuś, już Boga nie widzi. Jest to sam. Przez to musi się jakoś ratować. Widzieliście, jak się podłączał do tego, powiedzmy, komputera, tego ciebie, tak pięknie, kompletnie zrobionego, musisz ciągle podłączać coś, jakieś źródła, wszystko to zachwiane. Więc zdajemy sobie sprawę z pewnego dramatu, który się wydarzył w naszym życiu i dzisiaj chcemy usłyszeć, że Bóg nas tu nie zostawi, że grzech to nie jest ostateczne słowo. Że Bóg umiłował świat, to znaczy tylko Bóg mógł znaleźć wyjście i tylko dlatego, że kocha, że On pozostał wierny temu właśnie samemu sobie, że nas stworzył i ten świat, ale przede wszystkim nas. I dlatego Jego odpowiedź, Boża odpowiedź to Jezus Chrystus. Specjalnie dla Ciebie Bóg posyła Syna. Tak Bóg umiłował świat, mówi święty Jan w 3 rozdziale, 16 werset 17, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I trzeba to przeczytać jasno, że tak Bóg umiłował do Ciebie, czy dał dla Ciebie swojego Syna, abyś był zbawiony. Aby aby mieć w sobie życie na nowo, żeby mieć życie. Żeby nie było wątpliwości, że Bóg nas kocha, że Ciebie kocha. Więc kim jest Jezus? Jezus jest życiem, Jezus jest światłem, Jezus jest sensem, Jezus jest nadzieją. Popatrzmy zatem, czym jest zbawienie w Jezusie, na czym ono polega. Przede wszystkim jest ratunkiem. Słowo zbawienie jest takie też trudne, ale jak je zamienimy na ratunek, to łatwiej to do nas dociera. Z czego ma nas ratować? No od grzechu i jego konsekwencji. Tylko że grzech chcemy zobaczyć nie w takiej terminologii prawniczej, że to jest przekroczenie czegoś, jakiegoś nakazu. Bo jakby nie było nakazu czy tam zakazu, to znaczy, że to nie byłoby grzechu, tak? Tymczasem to jest zupełnie inaczej, że grzech jest po prostu śmiercią. Po pierwsze, że w jaki sposób możemy tą śmierć opisać, nie? Bo jak powiem śmierć, no to nam się wydaje, że no, każdy kiedyś musi umrzeć. Nie. Chodzi o to śmierć duchową, teraz. Po pierwsze, że no, nie doświadczasz Bożej miłości. Ktoś mówi, Bóg się kocha. A jak mnie kocha? Że mnie wszyscy robią w balona, to Bóg mnie kocha. Jak mnie kocha? Że mnie rodzice zostawili, ojciec zostawił, odszedł z domu. Mnie Bóg kocha. Bóg mnie kocha, bo co? Bo mam w domu jedno wielkie piekło pijackie. Bóg mnie kocha. Że ciągle się tak kłócą, tak się wyzywają, że najchętniej gdzieś z domu uciekną. Co to mnie kocha? Albo że ktoś się urodził z jakimś defektem, jemu jest bardzo trudno mówić, że Bóg go kocha. Nie? Więc nie doświadczamy tej Bożej miłości. To jest konsekwencja grzechu, bo nie widzę Boga. Nie widzę Go. Jest ta nowa rzeczywistość w Jezusie, która ratuje, że możemy zacząć doświadczać z powrotem Bożej miłości. Jeśli skutkiem grzechu będzie utrata tożsamości dziecka i dziedzica, bo na pytanie, kim ja jestem, to trudno mi pomyśleć, że jestem dziedzicem. Jakim dziedzicem? Czego? Co odziedziczyłem? Jakieś przekleństwo? Tymczasem zbawienie w Jezusie oznacza, że Jezus stał się człowiekiem, abyś na nowo mógł stać się dzieckiem Boga. Nigdy nie przestałeś być Jego dzieckiem, ale w sensie, że tego nie doświadczałeś, nie czułeś bliskości Boga, nie wiedziałeś, że z Bogiem można być w takiej prostej, ufnej relacji. Ja się zawsze przed Nim kryłem. Chowałem, bo myślałem, że mnie pilnuje jak policjant. Coś robiłem złego i zaraz, aha, widzi, już mnie zobaczy. Namierzył. I panika. Gdzie tu się schować? Jak? Konsekwencją grzechu jest utrata wolności. I to w wielu wymiarach. I ta wolność, która dotyka i ciała, ale także naszego ducha. W jaki sposób zbawia to zbawienie? Ten ratunek od Pana przychodzi. Widzieliśmy, że On, jeśli chodzi o ciało, dokonywał licznych uzdrowień. jeśli chodzi o, o nasze wnętrze, o naszego ducha, i przebaczał grzechy, a też i wyrzucał demony. Jakaś konsekwencja grzechu to to, że nakładamy mnóstwo masek. No nie chcemy pokazać jakby całej prawdy o sobie, no bo nas nikt nie kocha. Muszę nałożyć i się uśmiechać, chociaż mam chęć kląć, być miłym, chociaż nerwy mnie w środku roznoszą, i nakładam różne maski, bo chcę być akceptowalny, nie chcę być jakoś wyrzucony na margines, nikt nie chce być jakoś wyrugowany, oddzielony, więc dla pozoru nakłada maski, bo konsekwencja grzechu jest taka, że no, kochają tylko tych, których lubią, którzy są dobrzy, którzy spełniają oczekiwania, więc spełniasz oczekiwania rodziców, maseczka, żeby ci dali jakieś kieszonkowe, spełniasz oczekiwania nauczyciela, profesora, chociaż masz go w pogardzie. Spełniasz oczekiwania swojego szefa pracy, swojej żony, swojego męża, chociaż w gruncie rzeczy myślisz co innego. Ale to zbawienie, ten ratunek od Pana, od Zbawiciela jest taki, że likwiduje tą konieczność udawania, tego nakładania tych masek. Dlaczego? Bo On zna Twoje słabości, Twoje serce. Przed Nim naprawdę nie ma niczego ukrytego. On jedynie zna całe nasze wnętrze i ciągle Cię uważa za swoje arcydzieło. I po co się spinać? I dlatego to ten Jego ratunek jest taki, że chce Ci dać takie doświadczenie, że przed Nim nie musisz zasługiwać na to, żeby Cię kochał. Nie musisz Mu pokazywać niczego lepszego niż jest, żeby Ci był życzliwy. To Jezus nam pokazuje, Jezus nam to przynosi. Zaraz jeszcze o tym powiemy więcej. Że mogę być przed Nim bezradny jak dziecko. Że mogę powiedzieć: Panie, właśnie taka jest prawda o mnie. Że właśnie siedzę w tej pornografii, z której nie jestem w stanie wyjść w żaden sposób. To mnie tak niszczy, tak mnie gnębi. I co mam zrobić? I mogę tylko jedno, nie? Czekać, aż mnie z tego wydobędziesz. Konsekwencja grzechu to jest utrata radości, nadziei, chęci do działania, poczucie pustki, bez sensu. To jest ta śmierć duchowa. Ale ratunek od Pana, to zbawienie oznacza, że możesz zaprosić Go tam, to właśnie w ten cały bezsens, w to rozczarowanie, w tą pustkę, jak te dwie siostry, Maria i Marta, kiedy umarł ich brat, Łazarz. Tak one zrobiły. Ta bezsens, ta pustka, ten brak chęci, którą przeżywali uczniowie Jezusa po złożeniu Go do grobu. Nie wiedzieli, co z sobą zrobić zupełnie. I dołowić ryby. Piotr, nie, siedmiu z Nim poszło. Ukadowali się uczniowie ujrzawszy Pana zmartwychwstałego, kiedy przyszedł do nich przez te zamknięte drzwi. Chrystus zmartwychwstały pojawia się I tam, gdzie się pojawia, tam następuje zmiana. Konsekwencja grzechu to jest zmiana hierarchii ważności. Nagle rzeczy jakieś błahe stają się super ważne. Te, które są rzeczywiście ważne, schodzą na jakiś tam daleki plan. Wszystko pokręcone, pomieszane. Tak doświadczamy w naszych rodzinach, że kłócimy się o jakieś, mówiąc kolokwialnie, przepraszam, się nagrywa, pierdolę. Tymczasem faktycznie na drugim planie są rzeczy najistotniejsze. To, co jakoś stanowi jakiś fundament naszego bycia razem. Drobnostka cię tak denerwuje, że nie możesz nad tym przejść. Czasem widzimy, że Jezus jest rzeczywiście ratownikiem. Tak wielu ludzi przychodziło do Niego, prosząc o uzdrowienie, uwolnienie, o radę. I On chce być znowu z powrotem w centrum, a nie ty. Jeżeli zaakceptujesz swoją niewystarczalność, to znowu Bóg może zacząć działać w twoim życiu. To, co już tak słyszymy, że nie potrzebują lekarza zdrowi, tylko ci, którzy się źle mają. Ciężko jest uznać, że jestem chory i potrzebuję lekarza, bo musi być jakiś taki poziom bezpieczeństwa, nie? Że jak ja powiem, jestem śmiertelnie chory, to muszę mieć taką nadzieję, że jednak nie umrę, że ten rak mnie nie zabije, że jest ktoś, kto nad tym ma władzę. Inaczej się nie sposób do tego przyznać. To jest coś ważnego. Czy na przykład konsekwencją grzechu, tej duchowej śmierci, jest takie obumarcie życia duchowego, gdzie człowiek przestaje się w ogóle modlić, a zwraca się właściwie do zabobonów, do jakichś fałszywych kultów, i staje się jeszcze bardziej uwikłany. Tak, po prostu może się w tym odkrywać, że ktoś ci podaje rękę, mówi czas, a ty masz panikę, bo przez próg, nie? Czy że właśnie coś tam innego, jakaś głupota, jakieś wiadro puste, jakiś kot, jakieś inne rzeczy, że jest 13 piątek i już ktoś przeżywa coś trudnego. Ale przede wszystkim, nie, zawsze kiedy zamiera to życie duchowe, wkładają się po prostu na różny sposób demony, które człowieka trzymają na wszelkie sposoby. Nie, że ktoś staje się na przykład hazardzistą. Mówi do mnie człowiek, że księdza, zgubiłem 1000 złotych, które zarobiłem. Czy je zgubił, czy je stracił? Już może nad tego nie kontroluję, nie? Też tak może być. Chodzi taka pustka. Więc Słowo Boże mówi mi list do Rzymian, 6:23, że zapłatą za grzech jest śmierć, jako oddzielenie od Boga, od tego źródła życia. Dlatego przychodzi Jezus Chrystus, daje się wręcz dotknąć, staje się faktycznie człowiekiem, bo Bóg przezwyciężył i ten skutek grzechu, tę śmierć. Zobaczcie, jakie jest nasze doświadczenie, kiedy daje ci ratunek, zapłatą za grzech i śmierć Myślę, że każdy to doświadczył tak na serio, tak mocno, głęboko. Wchodzisz w grzech śmiertelny. Ja na przykład doświadczam tego w sposób strasznie fizyczny wręcz, nie? Że po prostu życie za mnie uszło. I ja w ogóle ani siły fizycznej, ani jakiejś radości, ani nic, nie? Po prostu martwię. I kiedy jest spowiedź, jest sakrament, jest Jezus Chrystus, który przebacza, to sobie wręcz czuję, jak się wlewa we mnie życie, nie? Mówię, i znowu żyję. Ile razy już tak krzyczę, nie? O Boże, znowu nie żyję. Znowu mam życie. Znowu jestem. Jaka jest ta Jego miłość? Ten ratunek, kiedy no, likwiduje nasze grzechy. Nie tylko je przebacza, ale uwalnia od zgubnych skutków grzechu. Także nie pamięta Twoich odejść. Miłość nie pamięta złego. Znamy to z pierwszego listu do Koryntian. Miłość nie pamięta złego. My to pamiętamy zło, nie? Bardzo. Ale miłość zła nie pamięta. Dlatego Pismo Święte mówi tak. Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybielają. Gdyby czerwone jak purpura, staną się jak wełna. Izajasz 1,18. Czy usunąłem twoje grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok? Czy to też Izajasz, czy księga Michała? Ulituje się znowu nad nami, zetrze nasze nieprawości, wrzuci w głębokości morskie wszystkie nasze grzechy. Więc nie daj sobie wmówić, że Bóg jest zły, że notuje twój każdy grzech, że jest takim właśnie policjantem, że zapamiętuje, żeby ci kiedyś to wypomnieć. Nie. To jest zupełnie, to nie jest człowiek. Bóg nie jest w tym sensie, że nie jest jak człowiek. Nie jest jak człowiek. Ten człowiek, Jezus Chrystus, przyszedł, żeby zupełnie zrobić coś innego. Mamy taki przykład tych dwóch, Piotra i Judasza. Jeden i drugi się wypadli Chrystusa. Jeden i drugi miał pewien problem potężny, nie? Wiedział, co zrobił. Zdradził Pana. I to jest dzisiaj wybór dla ciebie. Możesz wybrać, kim chcesz być. Czy Piotrem, czy Judaszem, który mówi, że nie ma wyjścia. Że takiego grzechu Bóg nie może wybaczyć. Na pewno nie zapomnę. Chciałem poprosić o świadectwo. To jest dobry moment. Hania powiedziała słowo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ja tak naprawdę nigdy nie rozumiałam, co to znaczy za zbawienie. Zawsze kiedyś w domu rodzinnym to było tak, że na wszystko trzeba było zasłużyć. Bóg był sędzią. Zawsze moja babcia powtarzała, bój się Boga i wszystko, co złe, co było złe, to była kara. Po prostu kara Boża. I najważniejsze były pieniądze i prestiż, i stanowisko. Nie, żeby dojść do jakiegoś stanowiska, wtedy dopiero będziesz żyć. I zawsze tak sobie myślałam, jak w ogóle 2000 lat temu ktoś mógł oddać za mnie życie? Przecież to jest bzdura. Tyle lat temu i to ma działać dzisiaj, teraz, tutaj. Tak po ludzku po prostu to było takie nielogiczne. A dopiero później, jak przyszłam tutaj na seminarium, dotarło do mnie, że ten Jezus umarł, ale i zmartwychwstał. i żyje. I bardzo, bardzo konkretnie doświadczam, bo najbardziej doświadczam zbawienia właśnie w sakramencie spowiedzi. I też bardzo było mi się ciężko jakby uznać to, że przez każdego kapłana przychodzi Pan Jezus. I pamiętam też kiedyś byłam na pogrzebie u ojca mojej koleżanki i potrzebowałam pójść do spowiedzi i przyszedł taki ksiądz, z którym miałam bardzo wielki konflikt, bo nie chciał mojej córki dopuścić do bierzmowania. I po prostu się z nim pokłóciłam. I tak sobie pomyślałam, Panie Boże, no nie tylko nie to, jak ja w ogóle pójdę do niego i się wyspowiadam? No przecież to totalnie jakoś się gryzie, nie? Po ludzku. Ale też z drugiej strony wiedziałam, że nie mogę przyjąć Komunii Świętej, bo w grzechu, wiadomo. I poszłam do tej spowiedzi, przełamałam się i wiecie, doświadczyłam po prostu takiego wielkiego pokoju. I też Pan Bóg mi pokazał to, że w każdym, przez każdego kapłana mówi Bóg. I On nie pamięta właśnie tych grzechów. I nieraz jest tak, że spowiadam się co tydzień. I zawsze, zawsze tego doświadczam. Właśnie tego, że nie osądza, że mnie przyjmuje taką, jaką jestem. I z tym, co mam. I chwała Panu.
Że Jezus uwalnia od grzechu, żeby nie grzeszyć. To, co powiedział tej kobiecie, która pochwycona na cudzołóstwie. Idź i od tej pory już nie grzesz. I wygląda na to, że rzeczywiście tak zmienił jej życie. Więc naprawdę Jezus ogłasza i daje nowe życie. Daje Boży pokój. To jakby w takich aż czterech wymiarach, tośmy trochę to wspominali, nie? Pęknięcie tej relacji do samego siebie, do tego stworzonego świata, do drugiego człowieka i w końcu do Boga, w tej relacji do Boga. No więc, że Pan przychodzi jako Zbawiciel, żeby przywrócić Ci samego siebie, żebyś mógł siebie pokochać, znowu na nowo przyjąć. Ciszę, jakiś żal, jakąś niepewność, jakieś wyrzuty sumienia, jakąś przegraną. Nie jeden raz może mówiliśmy o sobie jakieś rzeczy, jaki to ja jestem. Straszny, jakaś zakała i tak dalej. Że najgorsze, ale to zbawienie od Pana oznacza, że zaczniesz się po prostu cieszyć sam sobą, że jesteś. I w tej relacji do świata stworzonego, że nada jakiś Chrystus jakiś nowy sens, trud, temu trudowi pracy, tego życia, czy nawet może jakiś defektów fizycznych, jakie się maczy, czy jakiś chorób, które nie przejdą, nada temu sens, że ta praca, która była do tej pory może jakimś rzeczywiście czymś okropnym, będzie można się z tego naprawdę radować, że kobieta, która do tej pory nie mogła znieść mycia garów, ciągle tylko myje gary i gary i gary, i przychodzi życie od Pana, że z chęcią myje te gary teraz, nie? Czy z jakąś wielką radością piorę mężowi jego rzeczy, które nie lubiłam robić w żaden sposób. Czy że nie omijam kuchni, bo to jest królestwo mojej żony, to jest jej sprawa, ja tam nie wchodzę, nie? Bo to poniża mnie mężczyznę. Nie, nie. To jest możliwe, że Chrystus naprawdę zmieni, że będziesz z przyjemnością tam spędzać czas razem z nią. że nabierze się jakiegoś sensu, pewien trud, że praca jaka jest, ale że ona ma sens, kiedy ja składam ją jako ofiarę z Chrystusem. Czy to pęknięcie relacji do drugiego człowieka, że zbawienie od Pana oznacza, że da Ci uzdrowienie z kompleksu, ze zranień, które wynikają z jakiegoś wcześniej grzesznego życia, czy wprowadzi pokój. To uzdrowienie z kompleksów to jest naprawdę potężna rzecz. Kompleksy to jest coś tak trudnego. Tak odbiera nam taką żywotność, bo ciągle trzeba się pilnować. Ciągle żyje w funkcji czegoś, żeby to ukrywać. Tymczasem to uzdrowienie od Pana sprawia, że zaczyna się cieszyć, że zaczyna się widzieć, nie? Jak ja na przykład cierpiałem strasznie z powodu mojego niskiego wzrostu. Było coś okropnego. Ciężko było z tym żyć. Ciągle się porównujesz z kimś drugim. A pamiętam ten dzień, kiedy zobaczyłem, że mnie Pan Bóg przez to uratował. Patrząc na moją historię jako dziecka, nie, tą wyjściową z mojego domu rodzinnego, tego, czego mi brakowało, i był takim dryblasem, to bym sobie próbował te wszystkie braki tych miłości domowych zaspokoić. I ja w pewnym momencie zobaczyłem siebie, który po prostu zalicza wszystkie możliwe kobiety. Dałem się, Boże, masakra. Mi dał pewną piękną, wspaniałą tarczę, która mnie obroniła. Rzeczywiście wprowadził ogromny pokój w całe moje życie przez to, że mogłem doświadczyć uzdrowienia z tych kompleksów. I w tej relacji do Boga, że się nie muszę Boga bać, że nawet z najgorszą rzeczą mogę przychodzić do Niego, bo to nie jest przeszkoda w kontakcie z Nim, ale właściwie przyczyna, dla której idę tutaj. Gdzie z tym pójdę? To, co mówił święty Piotr. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz życie. Dlatego chciałbym w tym miejscu, żebyśmy się trochę tak razem pomodlili. Tej relacji do samego siebie. Pomyśl o nienawiści, obrzydzeniu względem samego siebie. Zapraszaj tam teraz Jezusa. Panie, przyjdź do mojego żalu, zniechęcenia, depresji, złości, zranienia, kompleksów, nieakceptacji siebie. Jezus, Panie, w moim życiu powiedz pokój z Tobą. Niech ja usłyszę to, co dzisiaj do mnie mówisz. Zapraszam Cię, Panie, do tej całej przestrzeni mojego życia. Do tej relacji do świata Cię zapraszam, do każdego mojego niezadowolenia z mojej pracy, z warunków, w jakich żyję, z czasu, miejsca, okoliczności, do każdego mojego przeklinania tego, co mam i żalu, że mam tak mało. Przyjdź, Panie Jezu, wprowadź swój pokój i nadzieję. Przyjdź, Panie Jezu, wprowadź swój pokój i nadzieję. W tej relacji do drugiego człowieka, do każdego zranienia ze strony drugiego człowieka, do relacji z matką, ojcem, mężem, żoną, bratem, siostrą, rodziną, w pracy, na uczelni, w szkole, pracodawcą, w sąsiedztwie, tam, gdzie relacje są bardzo złe i wydaje się, że ich już nie da się zmienić. przyjdź Panie Jezu. Przyjdź, stań pomiędzy mną a tą osobą i wprowadź swój pokój. Przyjdź Panie Jezu. W tej relacji do Boga, do każdego żalu, zarzutu, jaki mam do Boga, że Go nie było, że pozwolił na śmierć bliskiej mi osoby, że moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Zapraszam Cię, Panie Jezu, zaprowadź pokój między mną a Bogiem Ojcem.